Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
Nagrywo się?
Raz, dwa.
To chyba tak, dzisiaj się udaje od razu.
No to pięknie.
Cholera. Znowu mam takie uczucie, jak kiedyś, jak nagrywałem jeszcze podcasty te z rycerzami, Nightcast.
No.
Nigdy nie wiedziałem, jak zacząć. I praktycznie każdy odcinek zaczyna się od tego, że ja mówię, że nie mam pojęcia, jak zacząć, i potem już jakoś leci. I dzisiaj też tak mam trochę, bo mieliśmy drobną przerwę od nagrań, ale już wracamy spokojnie, to było tylko chwilowe. No i wracamy z dosyć ważnym tematem dla Polski, bo lata 80. dzisiaj kontynuujemy właśnie temat tych dekad i wskakujemy sobie już tak całkowicie osobno do Polski właśnie. A umówmy się, że jednak te lata 80. w Polsce no, były jednym z najważniejszych muzycznie okresów w tym kraju.
Bak włączony. Witamy w zamknij samouczek.
O!
Zamknij ponownie. Talkback jest wyłączona.
Chcesz powiedzieć, dlaczego twój telefon nagle postanowił się do nas odsyłać i zrobić na tutaj hijack w podcaście?
Nie mam pojęcia, prawdopodobnie poruszył go temat lat 80. w Polsce. No jest to temat, który faktycznie poruszam mocno i ciężko być wobec niego no, neutralnym jakoś. Wydaje mi się, że to jest taki czas, że jakby skumulowało się 30 i 40 lat w jednej dekadzie, nie?
Trochę tak.
I to jest niesamowite, jak się słucha ludzi, którzy wtedy byli młodzi, studiowali, zaczynali pracę. Ja mam zawsze taki dysonans. Z jednej strony ci ludzie wspominają straszną beznadzieję. To, że no rano się wstawało, szaro, brudno, bieda, opresja. A z drugiej strony działo się strasznie dużo. No, jak sobie wyobrazimy, że początek lat 80. to strajki Solidarności, a już 9 lat później ten system pada, po prostu koniec, a 20 lat później jesteśmy w NATO, na skutek tego, co się dzieje w latach 80. między innymi, no to jest niesamowita dynamika. Także no nie wiem, ja mam zawsze problem z myśleniem, z wyobrażaniem sobie tej dekady. Z jednej strony smród, brud i ubóstwo, a z drugiej tyle wydarzeń, tyle się działo. I muszę przyznać, że jakoś, nie wiem, pomogło mi to sobie uporządkować dopiero niedawno spektakl Teatru Słowackiego w Krakowie i Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, koprodukcja, spektakl 1989, który no, skradł moje serce. Ja byłem na początku maja w Gdańsku, żeby go zobaczyć na żywo, a teraz był w Teatrze Telewizji. W ogóle świetny wybór, fajnie, że to było. I no, jestem pod ogromnym wrażeniem jako osoba, która niekoniecznie jest jakoś zakochana w rapie, a to jest musical o Wałęsie, ale cały jest rapowany, nie? A przynajmniej zdecydowana większość, i to nie jest ściema na zasadzie boomerzy, którzy zrobią fajną zajawkę dla młodych, nie. Tam nie ma opowieści weteranów. To wszystko jest naprawdę żywe, rusza, klną bardzo pięknie, więc nie jest ocenzurowane absolutnie. Takie powiedziałbym dość autentyczne przeżycie. Zresztą tam chyba Łona i Weber między innymi ruszali palce jako kompozytorzy tego, więc aranżacje, to wszystko jest naprawdę dobre i autentyczne, a nie jakaś...
No, Łona to jest akurat jedna z tych barwnych postaci w rapie, która dba o język polski, o jego poprawność i tak dalej, więc no, to naturalny wybór, żeby...
No, Weber jest też niezłym aranżerem.
Aha, nie? to jest inna sprawa.
On faktycznie jako producent i aranżer robi dobrą robotę i tutaj to słychać. Także jak będziecie mieli okazję, spektakl w Teatrze Telewizji oczywiście bardzo polecam, ale no idą wakacje, pomyślcie o jakimś wyskoku do Krakowa czy Gdańska, bo warto, zdecydowanie. Tylko kupcie dużo wcześniej bilety, bo się wyprzedają na pniu. No ale dobra, i ten, dlaczego o tym spektaklu wspominam? Raz, że jeszcze gdzieś tam we mnie trochę buzuje, a dwa, że on faktycznie mi trochę uporządkował to myślenie o latach 80. i trafił chyba w to, co ja myślałem, czyli z jednej strony no, ten syf cały, a z drugiej no, dzieje się tak dużo i toczy się życie. Tam są młodzi ludzie, którzy mają swoje ambicje, chcą żyć, chcą się rozwijać, tylko że no, perspektywy są, powiedziałbym, strasznie niestabilne, bo nie wiadomo na co stawiać w ogóle. No i dobra, to chyba to co? Bo w ogóle to jest ten nasz cykl o dekadach, czyli o tym, jak dekady wpłynęły na muzykę metalową i staramy się wam zafundować takie wydarzenie immersywne, żebyście się zanurzyli w te kolejne dekady, więc nie będziemy tak naprawdę dużo mówić o muzyce metalowej w latach 80. w Polsce, o tym chyba już mówiliśmy, a na pewno jeszcze będziemy wracać. A jeżeli chcecie sobie uzupełnić wiedzę, to polecam ostatnią książkę Jarka Szubrychta Skóra i ćwieki na wieki. I to jest naprawdę bardzo fajne podsumowanie dekady lat 80. w Polsce i początku 90. Także nie będziemy się skupiać na muzyce metalowej, raczej o tym wszystkim, co było dookoła i mogło jakoś na tą muzykę wpłynąć i ją ukształtować. Bo oczywiście w tym czasie w Polsce, jak na całym świecie, ten metal dochodzi bardzo do głosu. No i tutaj szybciutko Vader, Tessa, Turbo, no to są zespoły, które wtedy robią ogromne kariery. Do tego już zespoły dzisiaj, niektóre zespoły, które dzisiaj są mniej znane, tam na przykład, no co, Wilczy Pająk czy Mech. No dzisiaj mało kto o nich pamięta, ale swoje miejsce w tej dekadzie mają. No i Kat, no przecież Kat zdecydowanie już nie istnieje, ale to ze względów obiektywnych. No i cóż, na pewno ich ukształtował właśnie ten karnawał Solidarności, czyli umownie okres między sierpniem 80 a 13 grudnia 81, czyli taki rok z kawałeczkiem, kiedy w wyniku wydarzeń rozpoczętych w Stoczni Gdańskiej, czyli strajków, które wtedy nastąpiły, no mieliśmy w Polsce odwilż w tym PRL-u, czyli nagle władza tak trochę się cofnęła, pozwolili zarejestrować wolne związki zawodowe, czyli niezależne od władzy, co było ogromnym postępem. Cenzura zelżała, nagle trochę popkultury się pojawiło zachodniej u nas.
Z tym, czy cenzura zelżała, czy nie zelżała, to też jest tak, wiesz, tu warto, ja się teraz będę trochę mądrzył, bo w ogóle cenzura była moim tematem matury ustnej z języka polskiego. Mhm. Co swoją drogą było już cholernie dawno temu, jak się tak nad tym zastanowić. Natomiast tutaj bardzo gorąco polecam zobaczyć sobie w ogóle film, jeżeli nie widzieliście, z 2010 roku, Beats of Freedom, Zew Wolności, to jest cały tytuł. I jest to taki dokument po prostu o tym, jak tak naprawdę muzycy odnajdywali się właśnie w tych latach 80. Jest tam właśnie sporo fragmentów odnośnie cenzury, między innymi Lech Janerka mówiący o tym, że no nie wiem, było czepialstwo nawet do koloru, który się pojawia, nie? Tam jest coś, nie wiem, coś w stylu zielono świeci i pani z cenzury mówi, ale nie, no jak zielono, nie? No to mówi, no nie wiem, to nieważne, niech będzie różowo. Jak różowo? To są śmieszne rzeczy, jak się o tym dzisiaj myśli, ale czy to oznacza, że cenzura zelżała, jeżeli nawet w tych latach 80.
Znaczy nie,
mówi się, wiesz,
mi chodzi o to, że ona zelżała od sierpnia 80 do grudnia 81, potem było totalnie shutdown, nie, lecimy, cenzura na maksa. To no bo właśnie o to chodziło, że ten rok z hakiem to był taki czas zupełnie w PRL-u, nikt się go chyba nie spodziewał, no bo nagle zrobiło się lżej, jeżeli chodzi o kwestie właśnie i cenzury, i dostępu do zachodnich produktów, również kulturowych, I produktów takich no, konsumpcyjnych, ale też produktów, mam na myśli tutaj popkulturę, zrobiło się jakby no, więcej tej wolności. Polska trochę przypominała w tym czasie Jugosławię, która zawsze była no, niby w bloku wschodnim, ale zawsze tak trochę osobna i jednak Zachód tam docierał dużo mocniej niż na przykład do Polski czy Czechosłowacji. I w Polsce też się zrobiło tak na chwilę, no ale tylko po to, żeby 13 grudnia generał w okularach ogłosił, że no to słuchajcie, zamykamy kramik i teraz to będzie inaczej. No i wtedy to co mówisz, weszła cenzura już tak absurdalna czasami, że to po prostu no dzisiaj się z tego możemy śmiać, nie? Bo tak jak Lech Janerka tutaj przywołujesz, ale tych historii robienia tych cenzorów w bambuko, to była masa i na różnych polach, nie tylko muzycznych.
Ja myślę, że w ogóle w muzyce, ale i w poezji, w prozie i tak dalej, i tak dalej.
W teatrze.
No to kurczę, poziom kreatywności artystów wtedy był ogromnie wywindowany właśnie przez to, że musieli ubierać to wszystko w takie, kurcze
na opak trochę, nie wprost. Słowa. Ale dokładnie. Wiesz co, to
było piękne.
Masz rację, zgadzam się. I że w zasadzie inaczej nie można było dotrzeć, tak? Bo mogłeś albo sobie śpiewać o ptaszkach w lesie, czyli coś, co kompletnie wszystkich nudziło, no było takie, wiesz, miałkie. No a jeżeli naprawdę miałeś jakiś przekaz, czy artystyczny, czy ideowy, no to już musiałeś kombinować.
No nie? Trzeba było to ukryć pod warstwą po prostu takiego szycia, żeby było wiadomo, o co chodzi, ale nie było wiadomo, o co chodzi. I to jest fajne. Mi się zawsze podobało i takie doszukiwanie się właśnie tych prawdziwych znaczeń w tych tekstach właśnie z lat 80., głównie z lat 80., to było coś.
No to było na pewno coś. Ja jeszcze dodam, że do 81. w polskim kinie panował taki nurt, który się nazywał kinem moralnego niepokoju. Tam wszyscy wielcy tworzyli, w tym Zanussi, Holland, Wajda, Barbara Sas, Tomasz Zygadło, Kieślowski, Felix Falk, no naprawdę masa nazwisk. I to był okres, kiedy faktycznie to kino się zajmowało kwestiami mocno moralnymi. To było smutne kino, to było trudne, wymagające ogromnej uwagi widza, ale no jakoś tak chyba mam wrażenie, że przygotowujące tych ludzi właśnie na to, co nastąpi w grudniu 81. Czyli na zamknięcie takiego w ogóle normalnego życia społecznego. Ja czasami przyrównuję, tak mi się wydaje, wyobrażam sobie początek stanu wojennego jak początek pandemii, czyli nasze doświadczenie.
Tak, no.
Znaczy, wiadomo, że to nie było to samo. Tak? Nie, w pandemii nie było cenzury, nie było tego, że ci wjadą pały na chatę, ale...
Ale już mało brakowało, a czołgi jeździły po ulicach.
No, bo wiesz, chodziło o to, żeby ludzie czuli się trochę zmotywowani, ale...
Zmotywowani.
Tak, no wiesz, był porządek, tak? Bo wiadomo, rozpasane polskie społeczeństwo nie lubi się podporządkowywać, zresztą poniekąd słusznie, ale chodziło o wywołanie takiej atmosfery i to się chyba trochę udało. W każdym razie, ja sobie to tak trochę wyobrażam, jesteś zamknięty w domu, masz godzinę policyjną, bo w pandemii nie było godziny policyjnej, były inne obostrzenia.
Prawda? Była godzina policyjna w którymś momencie. Pewnie, że tak.
Masz
było
rację,
tak,
było.
Że po godzinie chyba 17 czy 18 jakoś tak, wychodzenie inne niż z psem było pilnowane, nie, żeby rację, coś by się nie
albo
odbywało.
Do lekarza, czy coś takiego. Nie?
Tak,
jakieś takie
ekstremalne
sytuacje.
Takie ważne rzeczy,
no?
Ale ogólnie przemieszczanie się po godzinie
nie, masz rację,
było,
dobra. Widzisz, ja to po prostu wywaliłem z głowy, ale chyba faktycznie były jakieś takie obostrzenia. No, tak czy inaczej, no to trochę podobnie wyglądało, tylko wyobraźcie sobie jeszcze czołgi na ulicach, zimę. No. To, że mogą cię w każdej chwili wylegitymować, w sumie spałować, bo czemu nie? Albo przynajmniej zaciągnąć gdzieś tam na komisariat, żeby no nie wiem, sprawdzić,
kim jesteś. Odsiedzisz na dołku 48.
No i ci odechce, nie? No zapomnij o jakimś tam podskakiwaniu do przełożonych w robocie, bo większość zakładów pracy państwowych w końcu wtedy była zmilitaryzowana, jeżeli już działały. No więc podskoczenie komuś, no to było prawie jak zdrada, więc można było faktycznie ponieść daleko idące konsekwencje.
Na przykład poprzez kulę w łeb.
No, chyba aż tak to nie, ale wiesz.
Nie, no tak.
Ostre pałowanko myślę, że było skuteczne, nie?
Myślę, że tak. Można było dostać w pieprz.
Aczkolwiek niektórzy niestety kulę w łeb dostali, ale to były inne akcje, bo po jakimś czasie w czasie stanu wojennego zaczęły się strajki, oczywiście nielegalne, bo nie wolno było strajkować w czasie stanu wojennego. Myślę tutaj chociażby o górnikach z kopalni Wujek. No, którzy po prostu dostali z ostrej amunicji. Nie? Tam nie było certolenia się, że gumowa kulka albo naboje hukowe. Nie, tam szły normalna, ostra amunicja prosto w ludzi. Wielu zginęło wśród osób represjonowanych, właśnie ludzi pracy represjonowanych wtedy, strajkujących. Był m.in. Roman Kostrzewski, więc warto wspomnieć jego, w końcu lider zespołu KAT i bardzo ważna persona dla polskiego metalu. No myślę, że tamte wydarzenia na pewno na tych ludzi wpłynęły i jeszcze bardziej nakręcały tę sprężynę buntu, bo jednocześnie wraz z tym stanem wojennym, który sobie trwał do 1984, razem z tym stanem wojennym rósł bunt, po prostu próby obejścia tego, gdzieś działania w innym trybie. No oczywiście była opozycja, ale... Często artyści, muzycy, młodzi rebelianci nie chcieli działać tak, jak im opozycja podpowiadała, bo ta opozycja z kolei im się kojarzyła za bardzo z Kościółkiem, z takim ugrzecznionym jakimś podejściem bardziej studencko-intelektualno, właśnie kościelnym. A to byli ludzie, którzy poszukiwali własnej drogi zupełnie poza władzą i poza tą opozycją. I wtedy powstał właśnie pomysł na to, że część zespołów będzie wydawała w tak zwanym trzecim obiegu, czyli już nawet nie drugim, który był alternatywny wobec władzy, nielegalny, ale to była alternatywa do alternatywy, czyli już naprawdę piwnica głęboka. I Lech Janerka to jest przedstawiciel właśnie między innymi tych artystów. No dobra, co jeszcze się wtedy działo takiego na świecie? No, Wałęsa Nobla dostał.
Tak, tak. To był 83. Tak. Pokojowy Nobel dla Wałęsy. Jak najbardziej zasłużony, no bo umówmy się, no przełomowe było to, co się wydarzyło w stoczni, do czego to doprowadziło, w związku z czym, no umówmy się, siłą rzeczy, kurczę, pan elektryk dostający Nobla, no to jest, no to jest coś. To jest
Wałęsa
coś, co...
stał się wtedy ikoną na świecie.
Oczywiście, że tak.
On do tego stopnia, że jak byłem swego czasu w RPA i tam rozmawialiśmy sobie z osobami, które nas oprowadzały po więzieniu, gdzie system apartheidowy trzymał tamtejszą opozycję, no to Wałęsa dla nich był Bogiem praktycznie. To oni jak usłyszeli, że jesteśmy z Polski, o no to Lech Wałęsa, Jan Paweł II nic im nie mówił, ale Lech Wałęsa to był gość. Przy czym oni go tak ciekawie kojarzyli, bo oni go przede wszystkim trochę inaczej kojarzą niż zupełnie inaczej kojarzą niż u nas. Oni go kojarzą jako człowieka z gminu, robotnika, który potrafił coś wywalczyć dla robotników, realnie, nie? I dlatego był bohaterem. Czyli faktycznie bardziej go widzą jako działacza związkowego niż jako polityka, z którym możemy go kojarzyć z późniejszej kariery, z lat 90., gdy został prezydentem. No ale o tym też dzisiaj nie będziemy mówić, bo skupiamy się na latach 80.
Zgadza się.
Śmieszne, ironiczne było to, że Wałęsa nie mógł tego Nobla odebrać, ponieważ bał się, że najpierw był internowany, później został wypuszczony z tego internowania, ale cały czas było pod obserwacją i bał się, że jeżeli pojedzie po tego Nobla, władze nawet mu pozwoliły na to, to nie wróci. Mhm. Po prostu nie zostanie wpuszczony i będzie musiał emigrować, a tego bardzo nie chciał. W związku z tym Nobla odebrała jego żona Danuta razem z synem. No to było dość wstrząsające wydarzenie, bo pokazało, że no naprawdę w tej Polsce to tak nie za wesoło jest. Inna rzecz, że wtedy Polska była, jak sobie popatrzymy na okładki tygodników Times, New Yorker i tak dalej, to temat Polski był grzany non-stop. To znaczy to, że faktycznie jakieś przemiany, że coś za tą żelazną kurtyną się dzieje, później, że stan wojenny, że represje. I faktycznie o tym, o PRL-u mówiło się bardzo dużo i to był temat numer jeden, no nie wiem, tak jak dzisiaj mówimy o Ukrainie czy o Izraelu, nie? No nie chcę porównywać tych sytuacji, bo to zupełnie co innego, chodzi mi raczej o fame, który wokół tego się ciągnął. No dobra, no nie można zapomnieć, skoro już gdzieś ten temat się pojawił, o Kościele.
A tak, oczywiście, bo no to jest okres, w którym też pontyfikat Jana Pawła II jest u szczytu i to takiego absolutnego. To są wizyty papieża w Polsce, chyba ze dwie, jak się nie mylę.
A, dwie albo trzy, albo nie coś, pamiętam, coś takiego. Tak w research nie wchodziłem.
W każdym razie no to było zgromadzenie ogromnych ilości ludzi na tych spotkaniach.
I raczej niechętnych władzy.
No tak, oczywiście. No i no myślę, że jakkolwiek nie patrzeć na samą kwestię religijności i tak dalej, to takie przywództwo trochę nawet nie tyle duchowe, co takie podtrzymujące na duchu, a może w ten sposób właśnie Wojtyły, to było też coś takiego, co było ludziom potrzebne, nie? Niezależnie od tego, czy oni w Boga tam sobie wierzyli, czy nie, no to wiedzieli, że jest ktoś silny, za granicą, kto,
znaczący, na całym
znaczący
świecie
dokładnie, właściwie. Kto będzie w stanie im ewentualnie gdzieś tam pomóc.
Albo przynajmniej nagłaśniać to, co się dzieje.
Dokładnie, nie? Dokładnie. No, co też uważam za pomoc i to wcale nie mało.
No nie, no, oczywiście.
W związku z czym, no, korzystali z tego, po prostu chcieli posłuchać, co ten człowiek ma im do powiedzenia, niezależnie od tego, czy to było związane z kościołem, czy nie. Większość ludzi, wydaje mi się, że jeszcze w tamtych latach, no więcej też tych osób wierzących mimo wszystko było w, może też przez to, że nie były aż tak nagłośnione sprawy.
W ogóle nie były nagłośnione żadne afery.
W sumie tak, tak, tak.
O tym bardzo mało mówiono.
Nie było informacji o aferach w kościele. W związku z czym, no, ta wiara też była taka mocniejsza. No i była potrzebna, a to jakby i te wszystkie wydarzenia z tym związane i to, że ludzie się gromadzili, no wpływało później na to, jak tak naprawdę działała muzyka, działała scena muzyczna, no bo umówmy się, jeżeli możemy sobie tutaj sprowadzić papieża i ściągnąć, kurczę, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi w jedno miejsce, a to dlaczego nie mielibyśmy zrobić sobie wydarzenia muzycznego, gdzie ściągnęłoby ileś tam tysięcy ludzi. No i tutaj mamy na przykład Jarocin, nie? Też na fali tych wszystkich tematów, gdzie, no umówmy się, no ściągały też tysiące ludzi, co było nie na rękę władzy, ale i na rękę. Bo też wpuszczali tam swoje...
Od pewnego momentu.
Swoich agentów.
Tak, bo w ogóle z Jarocinem to historia jest taka, ona sięga głębokich lat 70. Tam w Jarocinie były jakieś festiwale muzyki młodzieżowej. One nie były jakieś super popularne, ale były i to już było coś. A w latach 80. faktycznie zaczął się ten Jarocin. Chyba 3 albo 4 edycje były. I tam po pierwsze grały ważne zespoły, po drugie był konkurs młodych kapel. Wiele zespołów tam albo debiutowało, albo we wczesnej fazie swojego rozwoju pokazywało się i zdobywali dzięki temu popularność. I to był na pewno głos młodzieży. W dodatku przez chyba 3 pierwsze edycje zespoły nie były zobowiązane do okazywania tekstów w cenzurze. Mhm. Więc faktycznie to był taki wentyl bezpieczeństwa, nie? Tam dużo tych emocji uchodziło. Można było zobaczyć, co naprawdę ci ludzie myślą. Można było tego posłuchać. I w sposób dość nieskrępowany. W którejś edycji, właśnie teraz nie pamiętam, czy w 4. czy w 3. cenzura już sobie kazała wszystkie teksty dostarczyć.
Oczywiście.
No i wiadomo. I tak jak mówisz, no tam bezpieka też była obecna i oni robili jakieś notatki.
No, wiesz, bezpieka bezpieką, nie? Ale tutaj bardzo mocno współpracujący z władzą ruch skinheadowski przecież.
A no tak. No byli skinheadzi i no właśnie, pojawienie się chyba, ja myślę, że to jest też charakterystyczne dla lat 80., skoro mówimy o Jarocinie, że wreszcie w Polsce widzimy wyraźnie subkultury.
Tak, to prawda.
Bo są, tak jak mówisz, skinheadzi już byli dość mocno, był ten ruch skinheadowski, oni współpracowali częściowo, nie wszyscy, ale część współpracowała z władzą.
No i ten nasz polski punk się bardzo mocno tutaj rozwinął i był bardzo mocno widoczny. I to był do tego stopnia widoczny i te tarcia na linii punki i skiny, że ja wychowując się w latach 90. Wręcz słyszałem, że mam się sam nie włóczyć czy coś tam, bo mi skiny albo panki krzywdę zrobią, nie? Dosłownie. W jakimś kurwidołku na Dolnym Śląsku, 15-tysięcznym.
Gdzie nikt nigdy nie widział skina?
Tam wiesz, no
nie, tam byli, byli, nie? Byli na pewno, dalej, byli,
ale,
byli.
Ale wiesz, no jakby potem ucząc się trochę tego, jak to wyglądało, nawet wiesz, no będąc, czując się jakby częścią tych subkultur, no może nie skinheadowskiej, ale gdzieś tam z punkami trochę się pokręciłem w życiu, no to było takie, nie no serio, straszyli mnie... Czym? Tym?
Ja pamiętam, że wychodziły takie, zresztą z dzisiejszej perspektywy strasznie suche komiksy, przygody Skina, Robina i Panka Franka. I to, tam było, wiesz, to była taka trochę satyra...
To ja sobie to zgooglam, w międzyczasie o tym opowiadaj.
To była taka satyra na lata 90., ale gdzieś tkwiąca w tym lorze lat 80. No i oczywiście większość tej satyry była grana na nutę konflikt skinów i punków.
Dobra, słuchajcie, jest tak, jest strona, już chyba nie istnieje, ale pokazało mi punk-franek.prv.pl. Na PRV, jak się robiło strony, to, no to to było coś, bo człowiek mógł mieć stronę za darmo, ale o, niestety już nie ma, nie ma do tego dostępu, niestety. Cholera, no, szkoda.
Ale wiesz co, punka chyba pisane przez A.
A to nie ma znaczenia. Dobra. Widzę, że ty punk Franek, super dowcipy. Sadurski kom. Tak, wraca temat tak, Sadurskiego.
Tak, super dowcipy, 1500 cholera, dowcipów odeściowej.
Tak jest. Kurczę, faktycznie jest tak w kosmosie. Franek jeden czy coś. Ach, i dowcipy o żołnierzach.
Tak, bo ten panek Franek był zdecydowanie wiodącą postacią. Skin Robin był tak przy okazji.
Aha.
Więc to raczej trzeba szukać po panku Franku, ale nie polecam, bo to jest strasznie suche z dzisiejszej perspektywy.
Jak cała twórczość Sadurskiego, no proszę cię.
Nie broni się to. Ale w każdym razie, gdzieś te subkultury wtedy były mocno obecne. Oczywiście z poślizgiem też pojawiają się Pisi. Wtedy pojawiają się też pomału. A, to jest też okres, kiedy w Polsce pojawiają się mniej znane wyznania religijne, na przykład zielonoświątkowcy albo Jehowi.
Ja w ogóle mam wrażenie, że w latach 80. W Polsce nagle się skumulowały takie lata od 50. do 80. Tak. Z Ameryki. To jakiś wszystko
turbo,
przyszło. Tak, no, wszystko skleimy po prostu w jedno, tylko mamy jakoś tak, nie wiem, kilka razy mniej ludzi niż jest potrzebne, żeby to w ogóle miało sens i ręce i nogi, więc no jakby dlatego tych okazów jest, wiesz, pojedyncze sztuki.
Dlatego o tym strasznie ciężko się mówi, bo wiesz, to co masz rozłożone właśnie gdzieś tam na zachodzie na kilka dekad, tutaj się kumuluje, no ale dobra, jak już trzeba to ogarnąć, więc mamy tych skinów, mamy punków, mamy hipisów, mamy oprócz tego jeszcze pojawiają się oazowcy. Skoro mowa o kościele, jeszcze wróćmy na chwilę do tego kościoła, bo tam Karol Wojtyła, Jan Paweł II to jedno, ale autentycznie stało się tak, że no, kościół stał się jedyną w miarę powszechnie rozpoznawalną instytucją w kraju, która była niezależna od władzy, przynajmniej w większości. Więc jeżeli chciało się mieć przestrzeń do jakiejś dyskusji, która nie była kontrolowana, moderowana przez władzę, to w zasadzie nie miałeś wyjścia, musiałeś skorzystać z progów kościoła, tak? Czy plebanii, wszystko jedno, w każdym razie tej infrastruktury kościelnej. I to jest prawda, że bardzo wiele organizacji, również zupełnie niezwiązanych z religijnością, korzystało z tej możliwości. Także osoby niekojarzone z kościołem, jak Władysław Frasyniuk, czy mam na myśli teraz właśnie opozycjonistów, czy Adam Michnik, oni też pojawiali się w kościele właśnie dlatego, że za bardzo nie mieli wyjścia. Jeżeli chciałeś podyskutować inaczej, w sposób bardziej wolny, nie mając takich ram nałożonych i kagańca, no to trzeba było tam się pojawić. Stąd ta pozycja kościoła bardzo wzrastała i pod koniec lat 80., kiedy już ten system cały padał, kościół wziął na siebie trochę rolę takiego rozjemcy, nie? Czyli ponieważ opozycja władzy nie ufała, a władza zapraszała opozycję do dyskusji już całkiem na serio, do jakiejś tam, chociażby do okrągłego stołu, musiał być ktoś, kto gwarantuje bezpieczeństwo, że no nie przyjdzie Kiszczak z mundurowymi i nie aresztuje wszystkich. Nie? Opozycja, a jaką oni mieli gwarancję? No więc, prawda, biskupi czy osoby no dość ważne, bądź co bądź, i jednak takie, z którymi władza się liczyła, gwarantowali, byli kimś w rodzaju takiego gwaranta, rozjemcy, który moderował trochę tę dyskusję. No i to było dość istotne, to była ważna funkcja, ponieważ nikt inny nie mógł takiej funkcji za bardzo pełnić. Dzisiaj możemy na to psioczyć i mówić, że no dobra, to było oddawanie pola kościołowi, bo było. Ale czy mogło być inaczej? No nie wiem, ja za bardzo nie widzę innego wyjścia. Także no i teraz, i przy tym kościele bardzo wtedy w potęgę wzrósł ruch oazowy. Mhm. Czyli młodzież gdzieś tam zaangażowana w różne wspólnoty, takie bardziej świeckie, ale oczywiście przykościelne, które szukały nowej duchowości, innej, nie takiej w duchu przy ołtarzu gdzieś tam, tylko to, co my teraz kojarzymy, że tam fajny ksiądz wyciąga gitarę i śpiewamy sobie przy ognisku. Jakieś covery popowe, tylko że z tekstami. Tylko że z tekstami religijnymi. No to właśnie to, nie? Zresztą nie tylko covery popowe, też takie from scratch utwory religijne, no ale mające odbiegać od tego standardu takiego na sztafarzu, nie wiadomo jak sztywnego, muzyki religijnej. No to były te ruchy oazowe. Ważne było to, że inicjatywa zakładania tych ruchów ruchów w dużej mierze wychodziła od dołu, nie? Od wiernych. I to było coś nowego, bo to nie to, że przychodził ksiądz i mówił, zrobimy wspólnotę, tylko raczej byli wierni, którzy się umawiali, że będziemy się spotykać, modlić, śpiewać, tam po prostu też sobie dyskutować. I to było zupełnie inne podejście, bardziej takie demokratyczne, czyli znowu, no powiedziałbym, antyperelowskie, antysystemowe, no bo od ludu, a nie od góry. Nie? Więc to było coś faktycznie nowego, świeżego. Wtedy też pojawili się Świadkowie Jehowy. To jest o tyle istotne, że część osób działających w kulturze punkowej, oni też szukali jakiejś duchowości. Katolicką odrzucali, bo to był system wcale nie lepszy niż PRL dla nich i oni absolutnie nie uznawali autorytetu Kościoła, szukali czegoś innego. Czasami wyrabiali tam swoją jakąś duchowość, Robert Brylewski na przykład. Niektórzy trafiali na duchowość wschodu i mocno wchodzili w buddyzm, były takie osoby. No a niektórzy zaliczyli przygodę z ruchem Świadków Jehowy. Tutaj Kazik Staszewski. W ogóle wiele osób związanych z zespołem Kult, no nie na zawsze, ale mieli taki okres gdzieś, gdzie blisko tych Świadków Jehowy żyli, bo wydawali im się autentyczni, totalnie antysystemowi, bo pokazywali faka wszystkim dookoła. No to fakt. I jednocześnie dostarczali no taką jakąś refleksję religijną, której widocznie oni potrzebowali, no i sobie z tego korzystali. A, widzę, że googlujesz Harego Krishna.
Tak, wiesz co, dlaczego? Bo zastanawiam się, kiedy tak naprawdę krysznowcy też się pojawili u nas, bo...
Wydaje mi się, że to już bardziej lata 90.
Też mi się tak wydaje.
Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie sprawdzałem.
Bo oni są bardzo obecni właśnie na Woodstocku, w sensie na Poland Rocku i tak dalej. No i takim przedstawicielem ich tutaj jest też znana w muzyce postać, czyli Smalec, który jest liderem zespołu Zielone Żabki, jednego z najsłynniejszych punkowych zespołów. No i tak naprawdę on też jakby zarządza całą tą sceną krysznową na Woodstocku i tymi koncertami, które tam się odbywają i tak dalej. No i właśnie się zastanawiam, no bo przecież Zielone Żabki również debiutowały na Jarocinie i tak dalej. Zastanawiam się, czy to już było wtedy, czy może ta religijność związana właśnie z Hare Krishna, czy to przyszło później, czy ten, ale no dobra, znaczy, nieważne,
ja jestem pewien, że na pewno jakieś ruchy już krysznowe w latach 80. były, nie wiem jak mocno były widoczne i na pewno nie były oficjalne, ale myślę, że już byli, dlatego że w ogóle ta duchowość wschodu, nie tylko buddyzm, również właśnie wszystkie denominacje te związane bardziej z kulturą Indii, również u nas się wtedy pojawiały i były dość popularne.
W Polsce zostali zarejestrowani, przepraszam, że ci przerwę, w roku 90.
Ale zarejestrowani, na pewno byli wcześniej.
Więc teoretycznie działalność jakaś tam mogła być.
Nie, no na pewno byli wcześniej. No też skoro mówimy o tym, no to Rastafarianie, prawda? To jest czas gdzieś tam na fali punka, jako druga strona tego samego medalu, przyszła popularność reggae. No że w ogóle wtedy reggae było dość popularne na całym świecie, koniec lat 70. No to złote lata Boba Marleya. I u nas też powstały takie kolektywy reggae.
Dab
Izrael. Ale też zespoły punkowe grające trochę reggae. Brygada Kryzys miała utwory takie w stylu reggae. T-Love Alternative, jeszcze z tym dodatkiem Alternative, też grało trochę reggae. No, oni się w tym wszystkim orientowali, na pewno się tym fascynowali. To wszystko było obecne na Jarocinie. Zresztą chciałbym zobaczyć ten prawdziwy Jarocin z tym całym brudem, ale ze względu właśnie na mieszankę kulturową, która tam się pojawiała, bo tam byli i punki. No,
dzisiaj możemy sobie co najwyżej na zdjęcia popatrzeć.
Tak, no są też nagrania, audio w fatalnej jakości, ale są. Są nagrania wideo oficjalne, niedużo, ale troszkę jest. Są też nagrania wideo bezpieki, dostępne, gdzieś znalazłem je. Raczej nie samego terenu festiwalu, a o okolic festiwalu. Tam ludzie siedzą na krawężnikach, gadają sobie. No, powiedziałbym, nie różni się zasadniczo jakoś bardzo od dzisiejszego Woodstocku, nie? Jeżeli chodzi o klimat. No ale tym bardziej peczy to takiemu stereotypowi tych smutnych czarno-białych lat 80., bo tam dość kolorowo jednak było. Inna sprawa, że no to było jedno takie wydarzenie na rok.
Tak.
Więc ono skupiało niejako te wszystkie tendencje i to był taki wybuch różnorodności. No właśnie, tam polecam, w internecie można znaleźć raporty SB z tamtych czasów. Mhm. Są wspaniałe. To jest wspaniały bełkot. Tam są opisane na przykład subkultury metalowców, że metalowcy łączą się w brygady. Ich symbol to 3/6 i odwrócony krzyż. Brygadą dowodzi najstarszy z metali, który ma najwięcej ćwieków gdzieś tam, nie? No wiesz, takie klimaty. Im więcej ćwieków, tym bardziej, wiesz, jesteś ważny w hierarchii, nie?
No tak.
I pewnie płacisz wyższą składkę na komitet metalowy, no nie wiem.
Tu pozdrawiamy satanistów z Łodzi.
Tak jest. Zapłacimy składkę, spokojnie. Ale nie
ja
teraz.
Ja zapłaciłem.
Tak? A ja nie. Ale poprawię się. W każdym razie ten festiwal okiem funkcjonariuszy SB, oni tam się, wiesz, to jest niesamowite, bo ja mam wrażenie, że oni się tam doszukiwali czegoś, co znają, czyli wiesz, oni świetnie znali służby mundurowe, gdzie jest hierarchia, tak, sierżant, kapral, tak. Coś tam, major, no to oni się tego doszukiwali.
Ja oni myśleli, że tak, że wszyscy się zbroją, że wszyscy będą działać.
A przynajmniej mają hierarchię taką, tak. Wiesz, że major mówi kapitanowi, co ma robić, kapitan mówi sierżantowi, nie, a sierżant tam całemu pospólstwu, no. Tak chyba to widzieli, no i tak to opisywali, to jest dość ciekawe, aczkolwiek niewiele miało wspólnego z rzeczywistością. No na pewno ten Jarocin był takim kalejdoskopem. Masa zespołów, które tam występowały, właśnie ze sfery reggae, no to ten Izrael czy Dab, jeszcze punkowe kapele, nie wiem czy KSU tam występowało, ale chyba Deserter był, Deadlock chyba też występował. No i coś, co u nas było bardzo popularne i Polska dorobiła się naprawdę, PRL dorobił się bardzo ciekawej zimnej fali. Szczerze mówiąc, dla mnie bardziej interesujące zespoły lat 80. to są te zimno-nowofalowe, bardziej te mnie interesują niż te punkowe. Mhm. Zio, Made in Poland, Siekiera, One Million Bulgarians, a ja RL, w której debiutował nasz ukochany polityk Paweł Kukiz,
tak.
To były naprawdę zespoły, które nawet na tle, jak się porówna to, co oni robili tutaj, z tym, co się działo w Wielkiej Brytanii czy we Francji.
Republika.
No, Republika oczywiście, naturalnie, to wcale nie ustępowało jakością temu, co się działo na Zachodzie.
Nawet dzisiaj, jak sobie wiesz, wrzuć sobie dzisiaj...
Zio słuchałem rano.
O, widzisz, no. Bardzo proszę. Więc wrzuć sobie dzisiaj Zio, wrzuć sobie Republikę i tak dalej. I to te albumy faktycznie z tych lat 80. i tak dalej, to nawet dzisiaj jakoś super jakościowo nie odstaje od tego, co się dzisiaj produkuje.
Absolutnie.
W sensie, wiadomo, słychać ten klimat polskich nagrań.
No, wiadomo, od tego nie uciekniesz.
Siłą rzeczy.
Ale też remasteringi się teraz robi. Nie,
tak, aczkolwiek, wiesz, ja mam wrażenie, że dużo tych nagrań było robionych, wiesz, remastering to jest jedna rzecz, ale same miksy były robione w taki konkretny sposób, z wykorzystaniem konkretnego rodzaju efektów. To słuchaj na przykład w twórczości Kory i Manamu. Mhm. Kora ma tam, kurczę, taki specyficzny bardzo głos, jakby to wszło przez jakiś, nie wiem, efekt typu chorus, coś w tym rodzaju, wiesz. I dużo artystów, no brzmi podobnie po prostu przez to, w sensie, że te nagrania brzmią podobnie. Tak. I brzmi to jednocześnie bardzo unikatowo na skalę światową, bo z kolei nagrania z tego samego okresu, ale z innych krajów, no brzmią absolutnie inaczej. Mhm. I to mi się wydaje, że też jest takim czymś, że gdybyś nawet nie wiedział, że to jest polskie, to usłyszałbyś to, że to jest polskie. Nie? W sensie, że nawet gdyby tekst był śpiewany po angielsku, mam wrażenie, że można by się było...
Niektóre zespoły tamtych lat miały albumy po angielsku. Właśnie Republika Tessa miała album po angielsku. Kat wydawał później też po angielsku, także...
Były próby faktycznie tego w ogóle dostania się na ten rynek zagraniczny, gdzieś tam wyskoczenia trochę poza tą żelazną kurtynę. z różnymi skutkami, umówmy się.
I też z różnych powodów.
Tak, raczej się nie udawało.
No nie, niestety. Niestety się nie udawało. No to był w ogóle taki czas, że pamiętajmy, że ten smutek, przybicie i beznadzieja codzienności perłowskiej powodowała, że w ogóle dużo ludzi emigrowało. Nie tylko ze względów politycznych. No byli oczywiście tacy, którzy ze względów politycznych, byli tacy, którzy ze względów zarobkowych. Wśród nich byli muzycy, ale oni mieli taką specyficzną możliwość, bo mogli sobie dorobić, grając dla Polonii, grając dla po prostu skupisk Polaków, którzy mieszkali, a to w Belgii, a to w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. Również byli tacy, którzy wyjeżdżali i grali do kotleta po prostu. Ale to było tyle dobre, że oni później często wracali, no i mieli pieniądze na sprzęt. I posłuchajmy na przykład kombi z lat 80., które bardzo odważnie korzystało z syntezatorów. I to takich syntezatorów, które wtedy były naprawdę na topie. No, to był pewien standard zachodni. Oni brzmieli zupełnie inaczej niż wszystkie inne zespoły polskie. Nie oceniam tego, bo ja uważam, że kombi z lat 80. to jest ciekawa muzyka generalnie.
Jak najbardziej.
Skupiając się na stronie technicznej, to były po prostu dobre instrumenty. Ich było na to stać, bo sobie pograli do kotleta, po prostu pojechali na saksy, umieli grać, no to dlaczego z tego nie skorzystać?
Kurczę, tam
można
wiesz,
było na tym zarobić.
Kombi to jest, był w sumie. Świetny skład, jeżeli chodzi o instrumentalistów, jakby przewodzony przez Skawińskiego, który, no, o którym opinie można mieć różne, ale nie można mu zabrać tego, że jest zajebistym gitarzystą, nie? I to, że po prostu, no owszem, Chylińska na niego psioczyła i tak dalej, kiedy tworzyli ONA i tak dalej, ale nie można mu, kurczę, odebrać fachu, nie?
Nie, no, on miał jak najbardziej tutaj duże zasługi. Zresztą ten łysy z kombi, nie pamiętam, jak on się nazywał. No
to właśnie on.
Nie, ale był jeszcze drugi łysy.
Był jeszcze drugi łysy.
Tak, bo wtedy Skawiński nie był łysy.
A faktycznie.
On grał na syntezatorach i się nazywał, nie pamiętam jak.
O panie.
Poczekaj, zaraz. Sławomir Łosowski. Tak. Sławomir Łosowski. No, to była druga noga zespołu. On był równie ważny co Grzegorz Skawiński. Odpowiadał za te elementy bardziej syntezatorowe. I faktycznie można powiedzieć, że na gruncie polskim był wizjonerem. Mało kto tak grał i tak wykorzystywał technikalia. Ojej, ile dobrych słów z piekła rodem o kombi, to aż niesamowite.
Prawda?
Nie spodziewałem się tego, że zajdziemy w takie klimaty, no ale tak było. Słuchajcie, dobra, to tyle jeżeli chodzi może o Jarocin, ten temat sobie odetniemy, bo tak naprawdę o tym jest bardzo dużo materiałów. Jak poszukacie wspomnienia liderów różnych zespołów właśnie punkowych, postpunkowych...
Ja tu jeszcze raz przypomnę ten film, nie? Weźcie sobie... Wrzućcie Beats of Freedom. Nie wiem, czy przypadkiem nawet za Friko się tego dzisiaj nie da obejrzeć gdzieś na jakimś YouTube i tak dalej. Materiał to trwa, nie wiem, trochę ponad godzinę, ale no świetnie pokazuje to, co się wtedy działo przekrojowo przez całe lata 80. I to jest bardzo dobry taki punkt wyjścia, jeżeli chcecie sobie poszukać informacji o tym, co się w muzyce działo w tych latach 80. w Polsce.
Tak jest. Dobra, to lecimy
muzyka
dalej.
Muzyka to jedna rzecz, bo festiwale to wszystko... Wszystko wiadomo, no bo zajmujemy się muzyką, no jakby ciężko było tego nie ruszyć. Ale ja bym tutaj wrócił do tematu kinematografii.
A, kinematografia. No dobra, gdzieś tam się pojawił przy okazji kina moralnego niepokoju, tak. Ale generalnie stan wojenny skutecznie to kino zablokował, bo tego już nie można było nagrywać.
Coś, co też jest bardzo dobrze zrobione z jednej strony i to się nawet bardzo dobrze ogląda dzisiaj, mianowicie kino... fantasy, science fiction z tamtych lat. Właśnie, już tutaj mamy na myśli filmy typu Sex Misja, King Size, Akademia Pana Kleksa i tak dalej. Chociaż to ostatnie było takie mocno niepokojące, w sensie szczególnie pamiętam te sceny z tymi wilkami maszerującymi, to wyglądało niekoniecznie jak kino dla dzieci.
No to wszystko było dość niepokojące, tak, to prawda.
Ale no właśnie takie rzeczy jak Sex Misja czy King Size, to dzisiaj się na to patrzy, i nie wywołuje to jakoś specjalnego, nie wiem, cringe'u. Wiadomo, że wiem, że no, technologia jest pokazywana, kurczę, taka raczej no tak jak ją sobie wyobrażano w tamtych latach, ale z drugiej strony oglądając Star Warsy też widzimy kineskopowe monitory, grafikę wektorową, taką bardzo uproszczoną i tak dalej, więc no to nie odstawało specjalnie.
Nie.
I jednocześnie pokazywało realia nasze w tamtych latach, nie pokazując do końca wprost, że o, teraz mówimy o polityce i o tym, że siedzimy właśnie zamknięci w domach.
Wpływ, to jest ten wpływ cenzury, nie? Tak. Że skoro mamy cenzurę, to może się odwołajmy do języka filmu science fiction czy fantasy, żeby ją przeskoczyć, a jednak coś powiedzieć o tej naszej rzeczywistości.
Tak,
i no tutaj zdecydowanie King Size i Sex Misja są takimi filmami w jakimś sensie.
Myślę, że King Size jeszcze bardziej niż Sex Misja pokazuje tak dobitniej
sytuację
polityczną.
Tak, zdecydowanie, no bo tam mamy, przypomnijmy, w King Size, który chyba jednocześnie jest trochę mniej popularny niż Sex Misja, tak. Tam mamy sytuację taką, że w piwnicach, w jakichś ciemnych piwnicach zorganizowane jest państwo krasnoludków, Rzeczpospolita Krasnoludowa.
Tak było.
To cenzura puściła, to ja się dziwię. No ale mamy tę Rzeczpospolitą Krasnoludową i krasnoludki są rządzone przez reżim, ale niektórzy są w stanie uciec stamtąd.
I do tak zwanego king size'u.
Tak, czyli do naszego realnego świata. I żeby się utrzymać w tym realnym świecie, oni muszą taki specjalny eliksir wypić i żeby podtrzymać jego działanie, muszą spożywać polokoktę. Czyli PRL-owską wersję Coca-Coli. No, mniej więcej, bo to no, smakowało tak inaczej, ale to i tak był powiew zachodu i wcale nie wszędzie było dostępne. No i cóż. I na tym jest oparty cały motor filmu, bo oczywiście te światy w pewien sposób się przenikają. Nie? I jest pokazana hipokryzja władzy o tym, że te, powiedzmy, lepsze krasnoludki z Rzeczpospolitej Krasnoludowej regularnie bywają w King Size, o czym tylko zwykłe krasnoludki mogą pomarzyć i nie mogą. No, generalnie w tej piwnicy to jest straszny zamordyzm i można bardzo źle skończyć, jeżeli się nie lubi.
Oj tak, można być poszatkowanym przez tą krajelnicę do jajek.
Dokładnie. A żyletka to też dość poważny
oj, tak,
środek.
Ale za to jednym z przysmaków jest mucha.
Pamiętam też metodę torturowania, że na gramofonie jeden bohater jest usztywniony, że tak powiem, przyklejony taśmą klejącą tak dość mocno do gramofonu i jest puszczana, jest włączany ten gramofon najpierw na 33 obroty, a jak chcą z niego wydusić więcej informacji, to na 45. Jest w ten sposób biedny krasnoludek męczony. Możemy też oglądać piękne zbliżenia intymnych części Kasi figury.
Ależ oczywiście, i to jest w ogóle świetnie zrobiona scena, jeżeli chodzi w ogóle o kino, bo mamy tutaj krasnoludka, który w swoim krasnoludzim rozmiarze przechadza się po nagim ciele właśnie Katarzyny figury. Idzie tam sobie po nogach, po śladkach i tak dalej, i tak dalej. I to jest doskonale zrobiona scena, tak, bo w ogóle weź zrób coś takiego, wiesz, nie wiem jak to, nie wiem czy to było zrobione z użyciem jakiejś makiety, czy coś tam.
Makieta
green screen, nie, green screeny nie sądzę, aczkolwiek no wygląda to trochę tak, jakby to mogła być jakaś taka po prostu duża makieta zbudowana, nie? Albo ewentualnie zadziałane perspektywą.
To znaczy generalnie to jest tak, że idźcie sobie do Muzeum Kinematografii w Łodzi i tam na podwórzu tego muzeum są niektóre elementy scenografii King Size'u zdeponowane i nie ma makiety Kasi figury, ale inne elementy tej scenografii są. Jest jakiś wielki telefon, kostka mydła, but ogromny.
No tak, no to przecież wszystko musiało być zbudowane. Tak, no nie, no to takie, było, wiesz, ogromne i tak dalej. W ogóle niesamowite jest to, jak korzystając z tego, no bo dzisiaj wszystko sobie możemy zrobić w komputerze, wrzucić to wszystko w green screen, albo jeszcze lepiej, korzystając z jeszcze nowszych technologii, z projekcjami na ekranach i tak dalej. Można sobie całe wirtualne światy, kurczę, oświetlone zbudować. Wszystko super, no ale umówmy się, w latach 80. no to jednak makiety, na ale tym to wszystko stało.
To ma swój analogowy klimat, mnie to kupuje bardzo.
Ja też jestem mega fanem, szczególnie właśnie tych ogromnych makiet, rzeczy, które w normalnym świecie są małe, nie? No w sensie, no telefon,
pantofel, jak no właśnie mydło.
Pułapka na myszy.
Tak, pułapka na myszy, czy ta krajalnica do jajek, nie? To wszystko można zobaczyć w muzeum, nie wszystko może, ale przynajmniej niektóre elementy można zobaczyć w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Gorąco zachęcam, dla mnie to było dość fascynujące.
Bo to nie jest tak, że jedziecie do Łodzi i trafiacie tylko na dziury w asfalcie, aczkolwiek
chociaż
głównie.
Też. Ale wiesz co, ja w zeszłym roku spędziłem prawie tydzień w Łodzi i bardzo mi się to miasto... Pierwszy raz tyle czasu mogłem tam spędzić i... Bardzo mi się tam podobało. Dziury dziurami, komunikacja miejska taka se, ale faktycznie jest kilka atrakcji, których no po prostu gdzie indziej nie ma. Uh-huh. I tylko jeżeli chcesz to zobaczyć, musisz jechać tam. Przy okazji Muzeum Włókiennictwa. Wiem, brzmi strasznie, brzmi nuda, ale zapewniam, to jest bardzo ciekawa wycieczka. To się nazywa chyba Centralne Muzeum Włókiennicze, jakoś tak, bardzo polecam. Dobra, ale wróćmy do klimatów kinematograficznych, chociaż Łodzi nie da się oderwać od kinematografii, bo wiadomo, to jest polska stolica tej muzy. Mamy tego Machulskiego właśnie z King Size'em, z Sex Missją. Mamy inne wizje, takie powiedziałbym mniej komediowe, no bo tu akurat mówimy o komediach, tak. Niekomediowe wizje jak na Srebrnym Globie, albo był też taki film Gaga, ojeju, jak to się nazywało? Gaga, chwała bohaterom. To też filmy science fiction, nieco inne wizje, bardzo interesujące, zdecydowanie polecam. No i jeszcze mamy Bareję.
Ach, no Bareja.
To już science fiction nie ma nic wspólnego, ale skoro mówimy o cenzurze, no to nie możemy go nie wspomnieć.
No tak, tak. No więc tutaj wszystkie rzeczy w stylu Misie i tak dalej, no to no do dzisiaj każdy tak naprawdę cytuje rzeczy z tych filmów, choćby nawet ich nie oglądał, tak bardzo się to zaszyło w polskiej kulturze, więc no kultowe rzeczy w stylu oczko mu się odlepiło temu misiu i że to jest miś na miarę naszych możliwości. No to nie wiem, obejrzałeś Misia kiedyś?
Oczywiście.
No ja też obejrzałem, ale wiesz, no to było dawno i tak raczej niespecjalnie jakoś przywiązywałem do tego uwagę. Mówiąc szczerze, świadomie, tak w pełni, nie obejrzałem tego filmu od A do Z nigdy.
Wiesz co, ale nie musisz, dlatego że ja no zawsze Bareję jestem dużym fanem, ale zawsze podchodziłem do tych jego filmów jako do cyklu skeczy. Tam zawsze była jakaś linia fabularna, która łączyła te skecze w całość, ale to trochę jak oglądanie filmów Monty Pythona, nie? To znaczy, jasne, tam jest fabuła, ale no, nie jest aż tak bardzo istotna. Istotniejsze są te poszczególne sceny i one przechodzą do historii.
Tak, dokładnie, bo można je wyrwać absolutnie z całego kontekstu, nie działa.
No i przypomnijmy, Miś, Alternatywy 4, czyli o nowo wybudowanym blokowisku. Zresztą to otwiera nam kolejny problem lat 80., czyli mieszkalnictwo, tak?
Oj tak.
Ale dobra, może już nie mówmy o tym zbyt dużo. Obejrzyjmy sobie po prostu Alternatywy 4.
Polecam, ja oglądałem, bawiłem się świetnie.
No i już taki późny serial, ale on kapitalnie pokazuje schyłek PRL-u. Ja go bardzo lubię właśnie ze względu na tę swoją schyłkowość, czyli Zmiennicy. Mhm. O środowisku warszawskich taksówkarzy, o to, jak oni żyją, w co są zamieszani. Bardzo lubię ten serial właśnie ze względów takich trochę reporterskich. Ten PRL wygląda tam nieco inaczej. On już jest bardziej żywy, bardziej kolorowy, ale nie dlatego, że jest bogaciej, bo bieda ciągle straszna, ale dlatego, że to pokazuje, jaką ludzie mieli wtedy wyobraźnię i jaką inwencją musieli się wykazać, żeby móc funkcjonować w tym świecie. Nie tak dawno we Wrocławiu w Muzeum Narodowym była ciekawa wystawa na temat mody PRL-u, a właściwie mody lat 80. Chodziło o to, żeby pokazać, jak bardzo kobiety w tamtym czasie, zresztą nie tylko kobiety, ale no wtedy jednak głównie, musiały kombinować, żeby mieć ciekawe ciuchy. Bo ich nie było za bardzo w sprzedaży, więc trzeba było na zasadzie recyklingu na przykład stare ciuchy przerabiać. Tam były jakieś naprawdę interesujące przykłady tego, jak z obrusa były robione bluzki. I tu pozdrawiam mamę, bo tam moja mama, produkty mojej mamy również się znalazły na tej wystawie. Tak, tak. I mojej babci też, no. no to był taki czas, że jednak inwencja i umiejętność takiego rzemiosła, wejścia w rzemiosło, bardzo się liczyły, bo można było mieć oryginalne ciuchy, które jakościowo mocno odstawały in plus w stosunku do tego, co było robione przemysłowo. No dobrze, to tyle. Jeszcze jeśli chodzi o kino, to chyba tyle. Wydaje mi się, że nie będziemy tutaj bardziej wchodzić, ale faktycznie jak myślę o kinie w latach 80., no to Bareja, to ten raczkujący, a właściwie rozwijający się science fiction, fantasy. I co? I jeszcze oczywiście tam było takie kino trochę sentymentalne, czyli ciągle ekranizacja różnych klasyków literatury, ale o tym chyba nie będziemy mówić, bo to zawsze było. Więc nie było szczególnie charakterystyczne dla tego czasu. No i pomału ten PRL chyli się ku upadkowi. To widać na różnych przestrzeniach. Coraz kryzys gospodarczy się zaostrza. Cenzura nie tyle słabnie, bo ona nie słabnie, ona ciągle jest bardzo silna, ale w okolicach lat 87-88 cenzura chętniej wypuszcza takie jakby powietrze za pomocą wentyli bezpieczeństwa. Pojawiają się spektakle telewizyjne, które powiedzmy, że są takie troszeczkę dyskusyjne. Pojawiają się kabarety, którym pozwala się również żartować z PRL-u. Pojawiają się gwiazdy, które przyjeżdżają z zachodu. I tutaj, co ciekawe, bardzo dużo właśnie zespołów metalowych.
Tak.
W latach 80. w Polsce grał Slayer, grała Metallica. No Megadeth i Anthrax chyba nie. Ale
Iron Maiden się chyba pojawiło.
Iron Maiden było, tak, masz rację. Było bardzo dużo niemieckiego trashu, czyli Sodom, Kreator, grał Rage, Blind Guardian. No to były zespoły, które późnych lat 80. topowe. Tego się można powiedzieć, że udało się ściągać te same zespoły, które robiły ogromną furorę dokładnie w tym samym czasie we Francji, Niemczech czy w Stanach. I część z tych zespołów do dziś ma bardzo mocną fanbazę u nas. Właśnie dzięki temu im się pamięta, że w tych trudnych czasach, kiedy oni nie dostawali za to wielkiej kasy, no bo nikt nie mógł im zapłacić takich samych gaż, jak dajmy na to w Londynie, a oni jednak tutaj przyjeżdżali, tę fanbazę sobie wyrabiali. Tutaj szczególnie jest to mocno, myślę, że na tym polega ogromny fenomen Slayera, Metallica i Iron Maiden w Polsce. To są zespoły, które wtedy zrobiły sobie taki PR, że już nikt im tego nie
prawda, to prawda, bo nawet jeżeli później ta muzyka odstawała dosyć od tego, co oni prezentowali na początku, no bo umówmy się, już taki Saint Anger brzmi absolutnie inaczej niż Master of Puppets, no to nadal ci ludzie wspominają, kochają, tak. Choćby nie słuchali nawet tych nowszych kawałków czy coś tam, to jeżeli dzisiaj pada hasło Metallica gra w Polsce, no to kto jedzie na te koncerty? Zwykle ludzie, którzy bawili się na ich koncercie w latach 80.
No jest to duża część. Tak. Jest to duża część, a na pewno dotyczy to Slayera, sam widziałem. No dobrze, to jeśli chodzi o te koncerty. Wtedy też Metalmania się zaczyna, czyli pierwsze festiwale metalowe, które odbywają się w Spodku. Ojej, o Metalmanii, o tych koncertach metalowych gwiazd zachodnich też można by było zrobić osobną audycję i może kiedyś zrobimy taką, znaczy podcast, poopowiadamy, ale to, bo to były dziwne rzeczy. Te koncerty, na przykład Metalmania wyglądała trochę z jednej strony jak festiwal, z drugiej mocno amatorsko, tam wielu rzeczy brakowało, było niebezpiecznie, te imprezy nie były dobrze zabezpieczone, a do tego jeszcze ludzie, którzy tam przyjeżdżali, nie do końca wiedzieli, jak się zachowywać. I niektórzy na przykład brali wzorce jak ze stadionu, napieprzali się po prostu. Oczywiście to nie tak, że tam non-stop agresja w każdym miejscu, krew się leje, no nie, to jest przegięcie, ale gdzieś ten nastrój stadionowy był, dzisiaj coś zupełnie nieczytelnego. Idziesz na festiwal, no i no nie ma.
No nie, no coś ty w życiu, żeby dzisiaj dostać w ryja na festiwalu, to już nie wiem, jak... To trzeba byś chyba naprawdę...
To musisz się postarać.
Musisz sam, nie wiem, nabluzgać swojemu najlepszemu koledze, który w końcu ci dzieli w ryja i tyle.
Tak, prawdopodobnie.
Bo nie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która przewija się, wydaje mi się, przez całe te lata 80. i ma to związek głównie z tym, że No jest generalnie syf, jest, no jest ciężko i w jakiś sposób trzeba sobie z tym radzić, a umówmy się, że jednak psychologia i nie wiem, wizyty u psychologa to jest jakaś abstrakcja. No,
nie ma tego.
Nikt sobie nie może na coś takiego pozwolić, w ogóle nawet się o tym nie mówi, nie mówi się o zdrowiu psychicznym per se.
Pamiętajmy, że wizyta u psychiatry jest jednoznaczna z tym, że jesteś wariatem i jest to bardzo społecznie napiętnowane.
Oczywiście, że tak, ale to ma miejsce jeszcze, mam wrażenie, do 2010 roku lekko.
Przynajmniej.
Natomiast no w jakiś sposób sobie ci ludzie chcieli z tym poradzić. I zaczyna się, jak zawsze, od dobrej zabawy, a kończy się na uzależnieniach. I mówię tutaj o narkotykach, które zaczynają być bardzo, bardzo widoczne jako problem społeczny w latach 80. w Polsce. I nie trzeba daleko szukać, no bo wśród muzyków również te problemy się oczywiście pojawiają, gdzie takim ikonicznym przykładem jest Richard Riddle z Jemu, który no, swoje uzależnienie od heroiny, no widać po prostu u niego no, wszędzie, nie? Jakby koncerty, nie koncerty, zresztą kolejny artysta, o którym film powstał, który też warto obejrzeć, niezależnie od tego, czy Jem się lubi, czy nie lubi, to też pokazuje właśnie znowu istotę tych lat.
Tamtą rzeczywistość, dokładnie. Ja się zgadzam, absolutnie. I to właśnie tę rzeczywistość, o której rzadko się wspomina, czyli rzeczywistość chociażby narkotykową, prawda? Tak. Tego świata, o którym wtedy nie mówiono wprost. No, władza absolutnie tego typu dyskusję wycinała, no bo jak to, w PRL-u narkotyki, źle się żyje, no gdzie, nie możliwe. Gdzie?
Kto by to produkował w ogóle, nie jakby z czego i tak dalej. A produkowali, to niestety wydaje mi się, albo może stety, nie było dostępu też do nie wiadomo jakiej chemii, w związku z czym no te narkotyki u nas nie były też aż takie syfiaste może, jak gdzieś tam na zachodzie czy coś, no bo słynny kompot z maku, no zdecydowanie bardziej zdrowy, jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało, niż niewiadomego pochodzenia jakiejś syntetyki. Nie,
no to prawda, zgadza się. A do słomy makowej dostęp był świetny, no bo tak jest. Bo w Polsce mak produkowano, ale przede wszystkim Afganistan i kontakty z Afganistanem były dość mocne, a tam to dopiero pola makowe, nie?
No.
Także, no faktycznie pojawia się problem z opioidami przede wszystkim, ale pojawia się też świadomość marihuany, istnienia i używania. Wiem, że wiele osób, które wtedy było młodymi ludźmi, miało po 20 parę, 30 lat, próbowało marihuany. Już wiadomo było, o co chodzi, że coś takiego istnieje. No i też jeszcze taka brzydka sprawa. Niektórzy szukali odlotu w tym, co było łatwo dostępne, czyli w klejach. Mhm. Czyli produkty chemiczne, butapren, innego rodzaju rzeczy związane, no przede wszystkim kleje, farby, rozpuszczalniki, były wąchane, to niszczyło mózg niemalże momentalnie. Taka sesja z butaprenem mogła zostawić i ja nie przesadzam tutaj teraz mówiąc, dzieci, nie próbujcie tego w domu. No nie próbujcie, no, ale nie oczywiście, że nie próbujcie, tylko że to nie jest przesada. Jedna sesja z butaprenem mogła zostawić blizny na mózgu na zawsze. Nie? To były poważne rzeczy i z tym na przykład milicja starała się walczyć. To znaczy tych ludzi z ulicy, którzy byli w stanie zamroczenia po takiej sesji z klejami, ściągano masowo. Ja jeszcze pamiętam, chociaż to są bardzo, bardzo takie mgławicowe wspomnienia, że w latach 90. widywało się ludzi po butaprenie na ulicy.
Stary, to wiesz, jakby my wychowani, umówmy się, bardziej w latach 90., bo myślę, że o sobie też możesz w ten sposób
no
powiedzieć
tak,
śmiało.
No tam z 80. prawie nic nie pamiętam.
No to ile razy usłyszałeś, kurczę, o tym, żeby przypadkiem gdzieś tam nie wąchać kleju i tak dalej. Wiesz, to jest realna rzecz, o której, wiesz, nasi rodzice to widzieli po prostu gdzieś tam na ulicach. I przed czym nas przestrzegali po prostu.
I to jeszcze się zdarzało. To się jeszcze widywało, chociaż nie powiedziałbym, że był to największy problem społeczny, ale no gdzieś tam się działo w ukryciu. No cóż, no i właśnie chyba największym problemem było to, że o tym się nie można było za bardzo oficjalnie rozmawiać, bo cenzura no, nie dopuszczała tej dyskusji, bo to by implikowało taki wniosek, że w PRL-u, co zacząłeś mówić, nie było sesji terapeutycznych, nie było za bardzo psychoterapii, no to ludzie jakoś próbowali sobie pomagać. No pomagali sobie w taki sposób. No ale czemu sobie pomagać? Bo coś leci w PRL-u, w tym świetlanym państwie? No na szczęście potem to zaczęło już, no nawet władza zaczęła sama siebie trochę krytykować. Tu już mówimy o takich późnych latach 80., 88., 89. Dochodzi do reform gospodarczych, do rozluźnienia tego garnituru, do rozluźnienia gospodarki planowanej, do wprowadzania elementów wolnego rynku. Świetnie ten okres właśnie późnego PRL-u dokumentuje książka Macieja Marcisza, bardzo polecam, pod tytułem Taśmy rodzinne. To jest sprzed 4-5 lat powieść chłopaka urodzonego w 89 roku. Pewnie to nie jest autobiografia, ale podejrzewam, że są tam wątki autobiograficzne. I ten klimat właśnie takiego kombinatorstwa, tego rozkręcania małych biznesików pod koniec lat 80., na początku 90. jest tam mocno obecny. Jeżeli kogoś to bawi, to Taśmy rodzinne, Marcisz, bardzo serdecznie polecam. No, ale faktycznie coś się w tym PRL-u zaczyna zmieniać. Władza pomału zaczyna się dogadywać z opozycją, że no dłużej tak nie może być. Obie strony wiedziały o tym, że tak dłużej się po prostu nie da i to musi trzasnąć. Pytanie, w jaką stronę to pójdzie? Nie wiadomo było. Mogło się skończyć konfliktem zbrojnym, mogło się skończyć powstaniem zbrojnym, mogło się skończyć interwencją wojsk radzieckich i państw sprzymierzonych. No a mogło się stać to, co się stało, czyli powolne wprowadzenie mechanizmów demokratycznych. No i ten upragniony 4 czerwca 89 roku, kiedy dochodzi do pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, w których opozycja zgarnęła wszystko, co było do zgarnięcia. Jeszcze nie zaczęła samodzielnych rządów. Te rządy musiały być prowadzone jeszcze w mocnym dialogu i współpracy z dawną ekipą PRL-owską, czyli generał Jaruzelski, generał Kiszczak i inni, których kojarzymy z tamtych lat. Ale pomału zaczyna się coś naprawdę zmieniać i reformy Balcerowicza wchodzą, a więc kapitalizm na pełnej i niezależnie od tego, jak to oceniamy, no trzeba powiedzieć, że lata 80. się kończą, zaczyna się zupełnie nowy świat, lata 90., które będą kompletnie inne.
Oj tak.
Będą kompletnie inne, będą kolorowe, będą w rytmie disco polo. No ale to chyba już materiał na inną audycję, na inną rozmowę.
Zdecydowanie, więc dziękujemy wam za ostatnią troszkę ponad godzinę i no co? No
myślę, ej, ale co, wiesz,
jeszcze coś, jeszcze coś taka, będzie z tych lat?
Pytanie. Nie. Pytanie. To już nie. To takie pytanie do ciebie, tak osobiście no. Dla ciebie. Gdybyś miał podziękować latom 80. za coś w swoim życiu, to za co byś podziękował?
Muzycznie na pewno bym podziękował za Republikę, bo byłem mega, mega zajarany ich muzyką. I tutaj też pozdrawiam serdecznie mojego tatę, który mówi, że na koncerty Republiki to chodzili ubrani na czarno-biało.
Okej. Szacun?
Tak. Natomiast... lata 80., ale polskie lata 80. jeszcze.
Tak, polskie lata 80. To co zostało z lat 80. w twoim życiu?
No dobre pytanie. No wydaje mi się, że właśnie głównie ta muzyka, która faktycznie no, mnie trochę uczyła tej muzyki, powiedzmy, cięższej. Ale czy coś więcej? Nie wiem.
Nie wiesz?
Nie wiem. No, z zagranicy na pewno bym powiedział, nie, że jestem absolutnie wdzięczny za Imperium Kontratakuje.
No tak, rozumiem. Nie, bo ja mam taką myśl, że no ja dziękuję za... Ja bym podziękował faktycznie, może nie tylko za Republikę, tylko w ogóle za ten postpunk i zimną falę, bo uważam, że to była... No. To do dziś jest świetna muzyka i tak. Wracam do niej. Wiesz, ostatnio jechałem autobusem, był deszcz, burza i puściłem sobie czerwony album AYARL. Wow, no tam są naprawdę numery, które do dziś Ja dawno go nie słuchałem. Tak trochę na przypał puściłem, a będziemy robić podcast o latach 80. No, przypomnij sobie. No to Republika pamiętam, Lady Punk pamiętam, Perfect pamiętam oczywiście. Więc IRL i tak, no miałem ciarki. Autentycznie, jak tam idzie ten numer Moja ściana, to tak trochę po plecach mi chodziło. No więc Zimna fala, czy Nowa fala, bo to różnie było nazywane w Polsce, na pewno. To jest coś, co bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za Machulskiego.
O tak, to też prawda.
I za to, co się działo z Machulskim, to, co on robił i naprawdę to doceniam. I wiesz, no kurczę, może zabrzmi to tak patetycznie, ale w jakimś sensie no za solidarność, bo był to taki rzadki moment w historii, gdzie w polityce działo się coś, co było autentyczne i wnosiło nadzieję i ktoś pokazał, że tak się da. Ja nie mówię, że taka polityka jest zawsze. Nie, zazwyczaj nie jest. Ale naprawdę rzadko w historii Polski zdarzają się takie momenty, z których myślę sobie, kurczę, no z tego można być dumnym. Nie? I gdzieś ta solidarność, szczególnie w pierwszym okresie swojej działalności, ale nie tylko to, że jednak byli w stanie pod koniec lat 80. autentycznie zmienić ten kraj. No i jakoś budzi we mnie podziw i szacunek do tych ludzi, którzy później nie zawsze się zachowywali fajnie, ale wtedy to było coś wyjątkowego. Także no to są te trzy rzeczy, które ja bym powiedział.
I tu jeszcze raz gorąco zachęcamy do odwiedzenia Gdańska, do odwiedzenia Centrum Solidarności przy Stoczni Gdańskiej, bo jest to niesamowite miejsce, tak. Z którego no po prostu można się trochę historii naszego kraju
też
nauczyć.
Nie jest to w klimacie weterańskim takim, że wiesz, siada dziadek i ja ci teraz
nie, powiem. Nie, jest absolutnie nowocześnie, absolutnie interesująco i też...
I pokazuje też różne strony tego konfliktu. To nie jest tak, że to jest absolutnie pro-wałęsowskie, nie?
Nie,
Wałęsa wielkim człowiekiem był. No nie, on oczywiście się tam pojawia, trudno, żeby się nie pojawił, ale mamy też drugą perspektywę pokazaną, w jakich kleszczach znajdowali się też czasami funkcjonariusze państwa. To też nie było wcale takie czarno-białe, jak się czasami pokazuje. Tam też były różne środowiska, byli ludzie, którzy chcieli się dogadać, tacy, którzy absolutnie nie widzieli możliwości dogadania się. Także, no i to muzeum to pokazuje, centrum poznawcze, ja bym powiedział.
Tak, centrum.
No, to pokazuje i przy okazji zajdźcie.
Tak. A my możemy was już teraz zaprosić co najwyżej do lat 90., o których z pewnością niedługo będziemy rozmawiali. I myślę, że skoro już przy latach 80. zrobiliśmy podział na zagranicę i na polskie, tak z racji tego, że tego się dzieje dużo już teraz muzycznie, no to też sobie to podzielimy.
Na bank sobie podzielimy. Nie ma szans, żebyśmy się w półtorej godziny zmieścili ze wszystkim.
Nie ma opcji. Dobrze, więc raz jeszcze dziękujemy za lata 80. Żegnamy i lata 80. i was dzisiaj. I do usłyszenia następnym razem.
Cześć, na razie.